Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się nawierzchniami dróg. Temat rzeka wzbudza wiele kontrowersji, szczególnie wiosną, kiedy pojawia się mnóstwo dziur, albo zimą, kiedy robią się zaspy, kiedy robi się jedno wielkie lodowisko, ale lodem, śniegiem i tak dalej nie będziemy się zajmowali, chociaż częściowo tak. Natomiast zajmiemy się nawierzchniami i co zrobić, żeby one tak szybko nie degradowały się, na przykład pod wpływem warunków atmosferycznych. Naszym gościem jest profesor Władysław Gardziejczyk z Politechniki Białostockiej. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rzeczywiście, sprawa nawierzchni jezdni w Polsce jest bardzo skomplikowana ze względu na to, że wydajemy mnóstwo pieniędzy z jednej strony na budowę dróg, ale z drugiej strony na ich remonty, modernizacje. Mimo wszystko jednak co jakiś czas pojawiają się dziury i wyjaśnienie przyczyn tego jest z jednej strony skomplikowane, ale z drugiej strony w miarę proste.
Nawierzchnia drogowa to rzeczywiście sprawa nie jest tak łatwa. Po pierwsze musimy uwzględnić trzy takie ważne czynniki. Pierwsza sprawa to jest obciążenie ruchem samochodowym. Mówiąc w języku inżyniera, to jest kategoria ruchu. Następna sprawa to są warunki wodno-gruntowe. Warunki wodno-gruntowe odgrywają decydującą rolę właśnie z uwagi na pracę nawierzchni w ciągu całego roku. Głównie w przypadku tych okresach niekorzystnych. A trzecia sprawa to możliwości materiałowo-sprzętowe. W zależności od klasy technicznej drogi, te możliwości są bardzo różne. Pewne warunki stawia inwestor, zakładając od razu, że koszt nawierzchni nie może przekroczyć pewnej kwoty. Z drugiej strony także wykonawca. Wykonawca ma pewne możliwości.
Umiejętności,
sprzęt, a więc w ramach takich pewnych ustaleń to się wypracowuje. Ważną sprawą, jak powiedziałem tutaj, klasa techniczna drogi wyższa, a więc większe są możliwości w zakresie rodzaju technologii i w zakresie tych możliwości, bo wtedy uczestniczą w tym firmy, które w jakiś sposób naprawdę są już profesjonalnymi wykonawcami i są do tego odpowiednio przygotowane. W zależności tutaj od technologii górnych warstw, ale także właśnie tych warstw nośnych, głównie podbudowy, zależy praca tej nawierzchni, czy to będą po kilku latach konieczny remont czy przebudowa, czy ta nawierzchnia wytrzyma kilkanaście, a nawet więcej lat. Większość z nas pamięta wejście do Unii i jakie były skolejnowane nasze drogi. Wtedy właśnie te kolejny na niektórych ciągach, głównie prowadzących ruch tranzytowy samochodów ciężarowych, były wręcz nie do pokonania samochodem osobowym. Kolejny do nawet kilkunastu centymetrów.
No cała trasa Białystok-Warszawa była skolejnowana.
I wtedy nastąpiły pewne zmiany w technologii. I tutaj w ostatnich latach już na drogach głównych jest zalecenie stosowania tak zwanej warstwy ścieralnej typu SMA, a więc mastyksu grysowego, której technologia wykonania jest oparta głównie na grysach, na kruszywie łamanym. A więc beton asfaltowy, który był wykorzystywany we wcześniejszym okresie i prowadził do skolejnowania, dzisiaj tego nie mamy. Druga sprawa, no jednak musimy zwrócić uwagę na rozwój naszej sieci drogowej. Ta sieć drogowa w jaki sposób już jest inna niż była znowu 20 na przykład lat temu. Dzisiaj mamy około 4300 dróg szybkiego ruchu. Nasze miasto, nasze województwo, biorąc pod uwagę czy drogę ekspresową numer S8 Białystok-Warszawa, czy budowana S61, czy obwodnica Suwałk, to już są inne rozwiązania w zakresie tych górnych warstw. Tutaj trwają dyskusje w przypadku tych nawierzchni, czy betonowa, czy asfaltowa, ale jednak już nie widzimy tych takich zniszczeń. W przypadku dróg niższych kategorii, tu ciągle pozostaje jednak problem tych środków finansowych. Bardzo często idziemy w kierunku jakichś pewnych ułatwień z uwagi na koszt.
Na przykład lejemy asfalt na utwardzony lekko żwir.
Tak, bez właściwej podbudowy, bez sprawdzania warunków wodno-gruntowych. Jeszcze nasz region charakteryzuje się zupełnie inną głębokością przemarzania niż na przykład okolice Poznania. Białystok to 1,20 m, Suwałki 1,40 m. A więc przejścia kilkadziesiąt, a nawet więcej razy przez zero temperatury, woda, która poprzez zniszczoną nawierzchnię przedostaje się do niższych warstw podbudowy, warstwy wiążącej, Następnie jest wiosna, temperatury, grunt jest, w jaki sposób powstawały wcześniej wysadziny. Grunt już nie wraca do tej, w podłożu, do tej pierwotnej sytuacji. Następują przełomy. Stąd też bardzo często na naszych drogach, szczególnie dzisiaj niższych klas technicznych, niższych kategorii, drogach powiatowych, na przykład niektórych, czy gminnych, widzimy, że wykonana warstwa ścieralna często tak naprawdę bez jakichś dokładnych zasad powierzchniowe utrwalenie na wcześniej istniejącą drogę żwirowo prowadzi do po 2-3 latach do zniszczeń. Powstają wyboje.
A nawet koło mojego domu wylany asfalt na właśnie ów żwir powodował, że niektóre rośliny potrafią się przez tę warstwę asfaltową przebić. Nie? Tak. I ze zdziwieniem oglądamy kępkę mleczy czy widłaków, które przebijają się przez asfalt.
No nie jest to nawierzchnia ekologiczna, jak teraz się projektuje na parkingach, płyty ażurowe, takie są propozycje, ale to jest zupełnie inne przeznaczenie. Tamto celowe jest projektowane, a w tym przypadku, jak pan redaktor wspomniał, no przebijanie roślinki przez asfalt to już coś świadczy o tym asfalcie, o tej warstwie.
Ale wracając już do tematu zasadniczego, wspominaliśmy, że zbudowanie drogi to nie taka prosta sprawa. Nie da się puścić równiarki czy spychacza, wyrównać i mamy drogę, żeby ona przenosiła te wielkie obciążenia, żeby wytrzymywała te różnorodne warunki atmosferyczne.
To są wymagania związane, jak już powiedziałem na wstępie, z kategorią ruchu i warunkami gruntowo wodnymi. Jeżeli warunki w podłożu gruntowym zalegają gliny, piaski drobne, iły na przykład, już nie mówiąc o gruntach organicznych, torfy, to wtedy nawet przy tych gruntach gliniastych potrzebna jest albo wymiana tej warstwy ulepszone na ulepszone podłoże, albo po prostu dodawanie dodatkowych wzmocnień. I wtedy taka konstrukcja, która w dobrych warunkach gruntowych wodnych miałaby grubość na przykład 40-50 cm, to przy złych warunkach gruntowo-wodnych ona ma grubość niekiedy właśnie do metra. Już tu nie mówiąc nawet o autostradach, bo sytuacja, jeżeli tego nie zrobimy, to w kolejnych latach nam się będzie powtarzało. To wytrzyma kilka lat, a następnie ten grunt przy kolejnych przejściach przez temperatury przez zero po prostu następuje zniszczenie warstwy. Na początek niszczy się wtedy górne warstwy, ale to powoli powoduje kolejne deformacje w nawierzchni.
Także zaprojektowanie dobrej drogi wymaga po pierwsze zbadanie warunków, bo przypomnijmy sobie sytuację pod Rajgrodem, gdzie droga S61, czy droga S61 przechodzi przez teren torfowy. Tam nawet próbowano ów torf wyciskać, położyć nawierzchnię, ale mimo wszystko mamy ugięcie, mamy zapadliska i ograniczenie do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, około 60, bo no jest niebezpiecznie.
Problemem budownictwa drogowego, takim dość ważnym, może nie zawsze docenianym, albo nie zawsze uwzględnianym w dokumentacjach projektowych, szczególnie dróg niższych klas technicznych, to jest właśnie rozpoznanie podłoża gruntowego. Tak naprawdę każdy odcinek drogi powinien mieć wykonany przegląd, taki profil geologiczny, ale my tego nie możemy zrobić z uwagi na koszty. To robimy dopiero przy drogach szybkiego ruchu. Przy drogach niższych klas technicznych często kilka otworów geotechnicznych, nie zawsze może nawet wykonanych w sposób prawidłowy. Prawidłowy mówię dlatego, że chodzi o okres. To nie można wykonać w okresie letnim, kiedy zwierciadło wody gruntowej jest niżej położone, kiedy ten grunt jest w dobrym stanie. Bo wiadomo, że kwestia grunty gliniaste są bardzo dobrym materiałem, jak jest sucho. Bo to po prostu jest dobry materiał, dużo lepszy niż jakieś inne, na przykład piaski. Ale w przypadku nawodnienia tych gruntów, wody gruntowej, to jest mieszanka, to jest warstwa, która nie ma tej nośności.
Taka półpłynna.
I wtedy sytuacja prowadzi do tego, że właśnie brak dokładnego rozpoznania w tym okresie tego, na przykład na odcinku pewnego jakiegoś odcinka drogi, my możemy mieć punkty, dosłownie miejscowe soczewki, gdzie w każdym roku powtarzają się to właśnie wysadziny, a następnie przełomy. To jest związane z tym właśnie temperaturą, z rodzajem gruntu. I tutaj no, robiliśmy kilka takich ekspertyz, pracując jako pracownicy na uczelni, że właśnie rozpoznanie gruntów nawet przez inne zespoły w różnym terminie zdecydowanie się różniły. To się wiąże oczywiście później z kosztami wykonania, bo wymiana gruntu to nie jest taka prosta sprawa, to jest oczywiście koszt, a metry sześcienne są dość istotne.
Problemem w Polsce są również warunki atmosferyczne, czyli bardzo niska temperatura zimą, bardzo wysoka temperatura latem, co ma wpływ również na nawierzchnię.
Temperatura ma duże znaczenie w przypadku szczególności nawierzchni asfaltowych. Mniejszy ten jest wpływ w przypadku nawierzchni betonowej. Nawierzchnię betonową trudniej jest wykonać, trudniej jest remontować, bo wtedy pewnych błędów już ta nawierzchnia nie wybacza. Po prostu są, ale w przypadku nawierzchni asfaltowych dużo zależy od właśnie asfaltu. Tego asfaltu w takiej mieszance jest tam od 4 do 6% w standardowych rozwiązaniach. W tych takich badawczych, jakichś tam pracach naukowych, które realizujemy, nawet badaliśmy do 10%. Ale przy asfalcie ważna jest temperatura mięknienia takiego materiału i stopień penetracji tak zwany. A więc jak asfalt w połączeniu z kruszywem, z modyfikatorami, jaką warstwę utworzy. Jeżeli utworzy warstwę, która będzie odporna na wyższe temperatury i jednocześnie nie będzie zbyt sztywna, żeby nie pękać
zimą,
to jest rozwiązanie optymalne. Mieliśmy przypadek na jednej z autostrad kilka lat temu, nawet zastosowano tak zwany beton asfaltowy o wysokim module sztywności i powstały spękania. Bo tutaj nie można w przypadku dróg przesadzać też z znośnością. Przykład taki podbudowy z tak zwanego chudego betonu. Bardzo często tutaj, znaczy może nie bardzo często, były przypadki do podbudowy wykorzystano beton z tak zwanej gruszki i niestety później były tak zwane spękania odbite. A więc systematycznie na nawierzchni asfaltowej co 10-20 metrów powstawały poprzeczne spękania. No dzisiaj jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że po pierwsze mamy łatwiejszy dostęp do tych technologii, już rozwiązań sprawdzonych na zachodzie, a więc budując autostrady już wiemy w jakim kierunku się poruszać, to raz. Druga sprawa, nasze laboratoria i na uczelni i w instytutach badawczych są zdecydowanie lepiej wyposażone.
Czyli mamy, są w stanie skontrolować jakość.
Są w stanie jeszcze przed budowaniem, bo w przypadku nawierzchni drogowych bardzo ważną sprawą, żeby właśnie zaprojektować taką mieszankę, która się sprawdzi w tych warunkach i tych niskich temperatur, i tych bardzo wysokich temperatur.
Bo wysokie temperatury to mamy roztapiającą się nawierzchnię drogi, natomiast zimą dostaje się woda i błyskawicznie w połączeniu z niską temperaturą w mrozie zaczyna się wysadzanie nawierzchni.
Wysadzanie, to znaczy w przypadku akurat tych temperatur wysokich to polega nawet fakt, że są tak zwane ograniczenia letnie w jeździe samochodów ciężarowych. To wynika właśnie z tego materiału, a wcześniej było właśnie ten beton asfaltowy był kolejnowany. On nie byłby kolejnowany w warunkach zimowych, kiedy ta temperatura jeszcze tam pomaga, usztywnia tą nawierzchnię, a latem jest sytuacja zupełnie odwrotna.
Więc mięknie i wtedy kolejny.
Zresztą widzimy nawet na niekiedy wykonanych naszych ciągach, czy ścieżkach rowerowych, czy coś. Jakieś przejścia, obcasy, ślady. To jest po prostu widoczne tutaj.
Czyli zła nawierzchnia.
Problemem są przecież też z odpowiednim materiałem, na przykład przed skrzyżowaniami.
Albo zatoki autobusowe.
To właśnie tutaj skrzyżowania, ruszanie, hamowanie i ważny problem. Dzisiaj tego już tak nie widzimy, ale jeszcze pamiętamy. No na niektórych przypadkach dzisiaj to może jest widoczne. Ale główna sprawa, to mówię, tutaj musimy jako drogowcy i zarówno projektanci, budowniczowie dróg, ale także inwestorzy powinniśmy się liczyć z tym, że raz zrobiona konstrukcja nam służy przez ileś lat. A częste naprawy, poprawy to już zawsze nie daje, bo to tak zwane łatanie dziur.
I koszt eksploatacji wtedy. I kwestiami nawierzchniowymi zajmujecie się również, próbujecie stworzyć nową tą warstwę, która będzie po pierwsze w odpowiedni sposób reagowała na toczące się opony, bo przy drogach robi się głośno. Także musi być odpowiednia szorstkość tej nawierzchni, żeby nie była zbyt gładka, no bo się wtedy nie da jeździć. Po lodzie się nie da jeździć.
Oczywiście.
Za bardzo, jeśli nie mamy opon z kolcami. I podobnie jest z nawierzchniami. Czyli trzeba marzyć pomiędzy właśnie ową szorstkością, gładkością, porowatością, elastycznością. Strasznie dużo parametrów.
Tak, dzisiaj właśnie to nie jest tylko ułożenie warstwy ścieralnej, nazwijmy, czy tam warstw górnych nawierzchni. Sytuacja się zmieniła. Mamy inne natężenie ruchu. mamy natężenie ruchu takie, że musimy pamiętać zarówno i o wpływie ruchu samochodowego na środowisko i pamiętać o bezpieczeństwie ruchu. Jeżeli mówimy o wpływie na środowisko, to oczywiście podstawowa sprawa to jest ten hałas od ruchu drogowego. Przy przypadku pojazdów osobowych już powyżej 50 km na godzinę dominującym tym elementem w tym całkowitym poziomie hałasu w otoczeniu drogi jest hałas toczenia opon. Już powyżej 50. Mamy tak nowoczesne, dobrze dopracowane już pojazdy, także opony, a ciągle walczymy, działamy nad nawierzchniami. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji takiego grantu, projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczy bezpiecznej, poroelastycznej, proekologicznej nawierzchni drogowej. A więc tam zamierzamy, pracujemy nad stworzeniem takiej warstwy, która jednocześnie utrzymywały poziom bezpieczeństwa, przynajmniej na tym poziomie, jak nawierzchnie standardowe, a zarazem była możliwość redukcji hałasu od pojazdów nawet o 10 decybeli. Działamy na rzecz nawierzchni, która tak zwanej poroelastycznej, która zawiera około 20% granulatu gumowego, a więc to problem ekologii, bo może to być ze zużytych opon samochodowych. Ten granulat ma zastąpić kruszywo mineralne. Nie być dodatkiem, modyfikatorem, jako miał gumowy do asfaltu, a właśnie zastąpić kruszywo, to mineralne. 20% wagowo, a więc wiemy, jak to jest objętościowo, biorąc pod uwagę charakterystykę. Druga sprawa, ta nawierzchnia ma zawierać około 20% wolnych przestrzeni. A więc, żeby była jakoby możliwość pochłaniania dźwięków, zarówno przez nawierzchnię, jak i elastyczność. Taka nawierzchnia, jeżeli zastąpimy tyle kruszywa tym granulatem gumowym, to wtedy ta nawierzchnia staje się elastyczna. Problemem dotychczas nierozwiązanym w świecie, tak można powiedzieć, jest trwałość takiej nawierzchni. Proszę sobie wyobrazić, zastępujemy 20% kruszywa, które jest w jakiś sposób, ma swoją tą ciężar wartościowy taki i granulatem gumowym, kuleczkami o średnicy tam do 5 mm. I jak połączyć? Inaczej pracuje guma, inaczej pracuje kruszywo, do tego asfalt. Jak i 20% wolnej przestrzeni. Robiliśmy w okolicach Gdańska, ponieważ tu współpracujemy z Politechniką Gdańską, nawierzchni krótkie sekcje testowe o długości 20, 15, 80 metrów i teraz jesteśmy na etapie badania odcinków o długości 250 metrów.
I jak na razie te badania, co pokazują?
Te badania pokazują dwie sprawy. Pokazują, że ciągle ta trwałość jednak jest problemem. Z uwagi na to, że też akurat mieliśmy w tym roku zimę nietypową.
Bardzo ostro,
także w Gdańsku. I byliśmy, nie ukrywam, trochę zaskoczeni pewnymi zniszczeniami jednak po tym okresie
zimowym. Czyli ta porowatość dostanie się wody. Mróz rozsadzało na wierzch.
Do tego jeszcze problem powstaje zimowym utrzymaniem. Tutaj pan redaktor wspomniał, że to mamy ten problem z lodem. Zimowe utrzymanie nawierzchni porowatych jest zupełnie inne niż nawierzchni standardowych. Tam nie można użyć piasku, bo piasek nam
wejdzie
w te pory strukturę. I automatycznie właściwości akustyczne są stracone. Bo to, o co walczymy, a nie ukryłem, że właściwości charakterystykę akustyczną tego rozwiązania uzyskaliśmy bardzo wysoką, bo nawet do 10 decybeli było na wstępie przy wykonaniu przez pierwsze miesiące, bo niedawno koledzy byli na badaniach właśnie w okolicach Wejherowa na tym odcinku testowym przed tygodniem i różnica jest około 7 jeszcze decybeli 8, więc przy pewnych już zniszczeniach, bo mówię, ciągle tym problemem pozostaje trwałość. Badają to Szwedzi w szerokim zakresie. W Słowenii były prowadzone badania, w Niemczech są prowadzone badania. Tak naprawdę dzisiaj z punktu widzenia hałaśliwości nawierzchni, to osobiście zalecałbym te cienkie dywaniki bitumiczne, jako warstwa ta ścieralna, z jakimś maksymalnym uziornieniem kruszywa o wartości 5-8 mm. To w przypadku miast się sprawdza, ponieważ trudno porowatą zastosować w mieście, bo mamy sytuację taką, że zanieczyszczenia. Przy niskiej prędkości ten kurz nie jest podrywany, nazwijmy to, z podciśnieniem z tych warstw nawierzchni, a jest po prostu w wpada w te pory i nam i się traci dużo na właściwościach akustycznych nawierzchni.
Czyli rzeczywiście na razie mamy do rozstrzygnięcia bardzo duży problem pogodzenia hałasu, pogodzenia nośności i pogodzenia porowatości, bo to wszystko...
I bezpieczeństwa
I bezpieczeństwa. Bo na to nakłada się ta wielka różnica temperatur pomiędzy latem i zimą. Pracujecie nad nową nawierzchnią, cichszą, bezpieczniejszą, ale także umożliwiającą odprowadzanie sporej ilości wody, bo przecież w trakcie opadów dużo tej wody na drogach się pojawia i pojazdy mocno wyciskają tę wodę i nawierzchnia powinna ułatwiać odpływ tejże wody.
To znaczy w przypadku właśnie nawierzchni porowatej, bo takim przed tym naszym krokiem z nawierzchniami poroelastycznymi jest ten poprzedni krok nawierzchnia porowate, które właśnie może nie zawierają najczęściej te granulatu gumowego, ale jest duża zawartość wolnej przestrzeni. I te nawierzchnie, akurat sam badania prowadziłem tutaj w okolicach Krakowa na drodze wojewódzkiej, tam w zasadzie było przez 3-4 kolejne lata redukcja hałasu znaczna i odprowadzenie wody z warstwy ścieralnej. Co ważne jest, za pojazdem jadącym po nawierzchni porowatej nie widzimy takiej mgiełki, która jest na naszej nawierzchni.
Tej nie dochodzi do akwaplaningu.
Dochodzi inaczej może ten akwaplaning się rozkłada, bo powstaje tak zwana w tej strefie trzeciej suchy kontakt nawierzchni z oponą. Bo ta nawet jeszcze po opadach deszczu na standardowej nawierzchni ten film wodny zalega. Dość długo. Musi być odpowiednia temperatura, już nie mówiąc o jesieni. A w przypadku nawierzchni porowatych to jest jakoby przechowywane w warstwie tej ścieralnej. Stąd też tutaj te kwestie zimowego utrzymania. Bo temperatura w nawierzchni z asfaltu porowatego jest tak około 2% niższa zimą niż na powierzchni. Więc tam ta woda i stąd te szczególne uwaga na zimowe utrzymanie tych nawierzchni porowatych. Na obwodnicy Mszczonowa swego czasu, jak była wybudowana nawierzchnia z asfaltu porowatego, tam właśnie był ten przykład pewnych niedociągnięć w zimowym utrzymaniu i wtedy ta nawierzchnia straciła te właściwości akustyczne. To było już około 10 lat wcześniej.
Drogi dużo kosztują, warto zainwestować w odpowiednią ich budowę, bo wtedy koszty eksploatacji będą znacznie mniejsze, gdy wykonamy ze słabszych materiałów i trzeba będzie częściej remontować. Dziękuję dzisiaj za spotkanie. Był profesor Władysław Gardziejczyk z Politechniki Białostockiej. Kłaniam się również Państwu. Lech Pilarski, do usłyszenia.